ostatnim miesiącu albo za ostatni rok, ile Marcin Iwut zarobił. A czy możesz powiedzieć, jak wygląda portfel Marcina Iwucie? Co dzisiaj masz w portfelu?
Na tle innych rynków, na przykład takich jak Stany Zjednoczone, polska giełda wygląda atrakcyjnie, jeżeli chodzi o poziom wycen. Każdy z nas ma zupełnie inny poziom inflacji. Dlatego, że każdy z nas wydaje pieniądze na coś innego. Inflacja sprzyja rządowi, bo utrzymywanie niskich stóp procentowych przy wysokiej inflacji powoduje, że mamy niski koszt zaciągania długu i w związku z tym możemy pieniądze rozdawać. Co tu dużo mówić? Na rynku kapitałowym dużo trudniej jest zarabiać pieniądze niż w biznesie. Inwestowanie to jest tylko jeden z elementów dbania o swoje finanse. Tak naprawdę są trzy sprawy, o które trzeba równolegle dbać. Pierwsza to jest trzymać. Czy dlatego, że ktoś, czy gdzieś usłyszałem w wywiadzie o Marcin Iwudź kupił akcję w Alibaby, wchodzę. Nie, to jest w ogóle fatalna decyzja, nie?
A miałeś coś takiego, co mega zaszalałeś z perspektywy, myślisz, kurczę, no co, jak ja mogłem to zrobić?
To jest współczesne finansowe niewolnictwo, szczególnie jeśli robi się to na kredyt.
Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji.
Biznes misja to przede wszystkim ludzie i networking. Dlatego zostawcie proszę pod wywiadem komentarz, napiszcie, czym się zajmujecie, jakie prowadzicie biznesy, bądź gdzie pracujecie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem wyjątkowa osoba Marcin Iwudź, ekonomista, przedsiębiorca. Przede wszystkim osoba, która pomaga Polakom mądrze zarządzać finansami. Twórca m.in. bloga Finanse bardzo osobiste, ale też no, przez wiele lat wiem, że pracowałeś jako finansista w dużych firmach, więc to też o tym porozmawiamy. Bardzo miło, że udało się nam spotkać.
Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję za zaproszenie i bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów kanału Biznes Misja.
Marcinie, chciałem zacząć takim naszym standardowym pytaniem o twoje dzieciństwo. Czy pamiętasz, czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało cię od rówieśników?
Moim zdaniem byłem najzwyklejszym dzieciakiem. Lubiłem się uczyć, może tutaj była jakaś drobniutka różnica, ale poza tym byłem najzwyklejszym chłopakiem i dzisiaj też jestem najzwyklejszym facetem, który też lubi się uczyć.
A powiedz mi, jak to było, bo usłyszałem, dowiedziałem się, że chciałeś być chirurgiem i dlaczego chciałeś być lekarzem, jak to się stało, że lekarz zostaje finansistą?
No, pogrzebałeś w moim życiorysie. Faktycznie miałem taką historię, że jak byłem mały, przewróciłem się i kamień mi się wbił w kolano, tam jechałem na rowerze, miałem takie starte i mama zabrała mnie do ambulatorium chirurgicznego i tam był taki młody chirurg, który wygrzybywał mi ten kamień z kolana, a ja tak siedząc zerkałem sobie, co on tam robi i on powiedział wtedy, że o, chyba będziesz chirurgiem, bo tak cię to interesuje i nie rusza się, nie mdlejesz mi tutaj. No i to mi tak utkwiło w pamięci, więc stwierdziłem, że tak, będę chirurgiem. I faktycznie cała późniejsza moja edukacja szła w tym kierunku, czyli i liceum to był biolchem. Później studia to była faktycznie przez 3 lata medycyna. Niestety na trzecim roku bardzo poważnie zachorowałem. Usłyszałem od jednego z moich zaprzyjaźnionych chirurgów, że niestety nie będziesz mógł zostać chirurgiem, a to był taki etap, kiedy chodziłem na tak zwane kółko chirurgiczne, czyli wiesz, uczestniczyłem w sumie przy kilkudziesięciu operacjach, najpierw trzymając haki, potem gdzieś pomagając przy podwiązywaniu, krok po kroku coraz więcej się tam uczyłem i tak naprawdę poza chirurgią niewiele mnie tam interesowało, więc kiedy usłyszałem, że nie będę mógł być chirurgiem, tylko co najwyżej takim lekarzem za biurkiem, czy też no, pewnie są inne specjalizacje, ale dla mnie wtedy była tylko ta chirurgia, no to moje zainteresowania się przekierowały też w drugą stronę, która zawsze mnie inspirowała i interesowała, czyli to, co się dzieje w gospodarkach, to, co się dzieje na rynkach. Dostałem się na ekonomię. Poszedłem na pierwszy rok studiów, czyli zamiast na czwarty rok medycyny, to poszedłem na pierwszy rok ekonomii. Miałem jeszcze taką zakładkę, miałem możliwość powrotu jeszcze na tę medycynę, no ale po tych pierwszych 2 miesiącach stwierdziłem, że zostaję. I dziś z perspektywy czasu to była fenomenalna decyzja.
No dobra, to w takim razie chciałem cię zapytać, jak to było z tą pierwszą pracą? Wiem, że pracowałeś też w korporacjach i czy z perspektywy czasu, co ci to w ogóle dało, ta praca w korporacjach?
O, praca w korporacji dała mi bardzo dużo. Ja dostałem się na taki program rozwoju kadr menedżerskich w grupie ING. I to polegało na tym, że robiło się w różnych spółkach z grupy większe i mniejsze projekty. Moim pierwszym projektem to było uczestniczenie w tak zwanym feasibility study wejścia do Turcji z firmą taką jak nasze OFE. Także od razu były to bardzo ciekawe projekty, więc dzięki temu miałem okazję popracować właśnie i w firmie ubezpieczeniowej na projekcie, i w otwartym funduszu emerytalnym, i prowadziłem jako dyrektor taki niewielki oddział detaliczny. Później byłem dyrektorem finansowym w banku hipotecznym i odpowiadałem później za finansowanie nieruchomości komercyjnych, więc kilka pięknych biurowców w Warszawie i niektóre centra handlowe w Polsce, to jest mój bonus i mojego zespołu z tamtych okresów, bo my to finansowaliśmy, czyli duże transakcje po kilkaset milionów euro. I ostatni etap, a to już było po zejściu z tego programu, to pracowałem w ówczesnym ING TFI. Bardzo dobrze mi się tam pracowało, bo to była taka naprawdę praca wymagająca ciągłego rozwoju. Miałem bardzo fajny zespół, no ale ja już rozpoczynając pracę w korporacji powiedziałem sobie, że idę tam mniej więcej na 10 lat. Później chciałbym spróbować czegoś własnego i tak naprawdę spróbowałem po 11 latach.
No dobra, a w takim razie czy to rzeczywiście ten plan, czy jeszcze coś było, co Cię skłoniło rzeczywiście do odejścia z korporacji, czy Ty jakoś dojrzewałeś do tej decyzji? No bo tak jak mówisz, to naprawdę byłeś już w szczytu kariery, tak? Duże firmy, duże pieniądze, fajne projekty i nagle nawet, że sobie założysz coś wcześniej, to sobie mówisz, no kurczę, ale no właśnie. Jak to
wiesz,
było?
Największą trudnością było tak naprawdę przy odejściu to, że rzeczywiście poza tym, że dobrze zarabiałem, to miałem świetny zespół i bardzo dobre relacje z moimi przełożonymi. Gosia Barska, czyli prezes TFI, to jest, do dzisiaj się spotykamy i rozmawiamy o tamtych czasach i radzimy się w różnych sprawach. Czy Leszek Jedlecki. Ciężko było z tego odejść, ale to nie była ucieczka od korporacji w moim przypadku. To był raczej krok w stronę moich marzeń, bo to, czego brakowało mi w pracy w korporacji, to był taki element, który ostatnio zaznawałem, gdy studiowałem tę medycynę. Czyli to, że możesz komuś w realny sposób pomagać. I tam nie bardzo potrafiłem to znaleźć. Brakowało mi tego pierwiastka, no powiedzmy, takiego altruizmu. I w momencie, kiedy wpadłem na pomysł, że można to połączyć, a ten pomysł wynikał z moich osobistych doświadczeń i takich błędów finansowych i wychodzenia później z długów, kiedy wpadłem na pomysł, że można to zrobić i można rozwinąć firmę, która będzie pomagała ludziom w dbaniu o finanse i dzięki temu robiła też coś dobrego, no to ten pomysł zapalił mnie tak bardzo, że nie czułem się fair pracując na pół gwizdka i po prostu po powrocie z wakacji powiedziałem Gosi, że podjąłem decyzję, że jednak chcę rozwijać swój własny biznes i rozstaliśmy się w wielkiej przyjaźni.
No dobra, a powiedz mi Marcin, czy podczas tej decyzji już jakby odchodząc, czy Ty już miałeś jakieś alternatywne źródła dochodu, czy to był taki rzut na głęboką wodę?
Wiesz, od momentu, kiedy ja miałem pomysł do momentu odejścia minęło trochę czasu i zrobiłem kilka rzeczy. Przeczytałem w ogóle, pamiętam taką książkę, nie pamiętam autora, ale to Quitter, czyli właśnie jak odejść z pracy. I ta książka zastosowała taką fajną metaforę, że to jest trochę tak, jakbyś z pomostu wskakiwał na łódź, która za chwilę ma odpłynąć, więc poczekaj, nie rób wielkiego skoku, przysuń sobie tę łódź, ułatw sobie to przejście, bo ten etat może być najlepszym przyjacielem w zbudowaniu i wystartowaniu tego twojego biznesu. W związku z tym ja na spokojnie zbudowałem sobie poduszkę finansową, napisałem pierwszą książkę, jak zadbać o własne finanse. Miałem już wtedy umowę z TVN na realizację takich programów, takiego cyklu Prosty Rachunek, w ramach którego pomagaliśmy też ludziom w wychodzeniu z trudnej sytuacji. Więc tak naprawdę to już wszystko, i funkcjonował blog. Więc to już działało. To nie był skok tak po prostu, że rzucam korporację i zastanawiam się, co dalej. To nie byłoby spójne z moim profilem ryzyka, także starałem się do tego jak najlepiej przygotować.
A jeszcze wspomniałeś przed chwilą, jeśli możemy o tym powiedzieć trochę, że popełniłeś dużo błędów takich na początku i miałeś te długi. I też gdzieś się doczytałem o tych długach, ale jakbyś mógł przybliżyć, bo nie wszyscy widzowie pewnie znają historię, bo wydajesz się taki jakby mega zaplanowany od początku, że raczej gościu z tak dużej firmy, z finansów, z inwestycji nie powinien mieć długów, raczej od samego początku powinno być gładko. Więc jak to u Ciebie było i o tych błędach?
Popełniłem mnóstwo fatalnych błędów i zresztą najlepiej można całą historię wysłuchać. Na YouTubie nagrałem taką historię, 5 bolesnych błędów finansowych, które popełniłem. Po prostu realizując plan szybkiego wzbogacenia się, wzbogaciłem się, ale nie po stronie aktywów, tylko po stronie pasywów, czyli zamiast milionów na koncie miałem ponad 2 miliony złotych długów. To były zaciągnięte absolutnie pod korek kredyty hipoteczne na nieruchomości, to w takim najgorszym momencie boomu, do tego jeszcze ponad 30 tysięcy złotych takich kredytów konsumpcyjnych. No bzdura, totalna bzdura. Więc kiedy pewnego dnia obudziłem się po obejrzeniu programu, po wysłuchaniu podcastu Dave'a Ramsey'a, dotarło do mnie, jak bardzo jest to głupie, no to mozolnie, krok po kroku zaczęliśmy wspólnie z żoną nad tą sytuacją pracować. Więc to cała historia jest tam opowiedziana, więc myślę, że nie warto jej powtarzać, ale ja popełniłem mnóstwo błędów. To były błędy głupie i stwierdziłem, że fajnie byłoby pomagać innym, żeby może na tym moim przykładzie, żeby uczyli się na moich błędach, a nie na swoich własnych, bo na cudzych jest zawsze taniej.
Okej, okay, to zanim jeszcze powiemy, zanim ty, jak wyszedłeś trochę i udało ci się do tego, to chciałem zapytać, jak było z początkiem inwestowania u ciebie? Trochę przybliżyłeś, że już się pod korek zadłużyłeś, ale w ogóle skąd pomysł na inwestowanie i jak to się zaczęło w ogóle?
Znaczy pierwszą taką moją inwestycją to był moment, kiedy byłem na studiach i wtedy były dość wysokie stopy procentowe, one spadały i ja zainwestowałem pieniądze rodziców w fundusz GTFI obligacji. No, to było około 45 tysięcy złotych, więc z dzisiejszej perspektywy może nie była to duża kasa, ale wówczas to były bardzo duże oszczędności moich rodziców i udało mi się tam zarobić na tym sporo. W związku z tym wpadłem na fenomenalny pomysł, że w kolejnym roku pożyczę pieniądze od kolegów i znajomych, zainwestuję te pożyczone pieniądze, zarabiając, nie wiem, 12%, oddam 8%, resztę schowam sobie do kieszeni. Na szczęście ten pomysł nigdy nie doszedł do skutku, bo zakochałem się w mojej dzisiejszej żonie i pomysł na biznes mi odszedł, ale po tej lekcji, jak zdałem sobie sprawę, jak bardzo byłoby to głupie, na tym potwierdzeniu zakupu tego funduszu napisałem sobie zanim zainwestujesz, musisz to zrozumieć i no, tego staram się od tej pory trzymać i po prostu rozwijać swoją wiedzę inwestycyjną.
To ja jestem bardzo ciekawy, co mógłbyś poradzić takim laikom, czyli inwestowanie dla laików, bo dzisiaj trochę w panice przed tym, co będzie. Ludzie nie chcą trzymać gotówki i na siłę inwestują wszystko, co się da, czyli nieruchomości, giełda, wszystko jest, no, wszystko się sprzedaje, tak? I co ty poradziłbyś komuś, kto właśnie chce zacząć przygodę z inwestowaniem, ale trochę, żeby właśnie zrobił to mądrze?
Znaczy, dokładnie z myślą o takich osobach napisałem tą finansową fortezę, która tutaj z nami jest. Dokładnie to był problem, który zgłaszały mi osoby postępujące zgodnie z wskazówkami, których ja uczę na moim blogu, które najpierw pozbyły się długów, potem zaczęły zwiększać swoje zarobki, coraz lepsza była ich sytuacja finansowa i nieuchronnie w ich życiu zaczęły pojawiać się pieniądze i było pytanie, co z nimi zrobić. Zatem tutaj krok po kroku wyjaśniam, jak do tego podejść. I dlatego no, taką odpowiedzią generalną byłoby najpierw naprawdę zainwestuj w wiedzę. Nie popełniaj tego błędu, który ja robiłem, inwestując zupełnie nieświadomie w coś tylko dlatego, że w poprzednim roku czy w poprzednich latach dobrze się zachowywało. Trzeba dobrze zrozumieć, jak działa każda z klas aktywów, czego można się po niej spodziewać, ile ona zyskuje w dobrych czasach i co to znaczy, że są dobre czasy dla tej klasy aktywów, kiedy traci w złych czasach i czy jestem w stanie takie straty wytrzymać. Jak sobie zrobić portfel taki, który w długim terminie będzie mi przynosił satysfakcjonujące stopy zwrotu, a w złych czasach nie będzie tracił tak dużo, żebym ja nie mógł spokojnie spać. Więc wszystko tutaj krok po kroku wyjaśniam. Natomiast takim osobom w ogóle początkującym chciałbym powiedzieć, że inwestowanie to jest tylko jeden z elementów dbania o swoje finanse. Tak naprawdę są trzy sprawy, o które trzeba równolegle dbać. Pierwsza to jest trzymać wydatki pod kontrolą. To jest najprostsze. I tutaj tak naprawdę jest ogromny potencjał, żeby nie wydawać pieniędzy na bzdury. No bo to wszystko jedno, czy my stracimy 50% z kapitału 100 tysięcy, czy tam 10 tysięcy powiedzmy, ktoś straci 50%, no to ma jest 5 tysięcy w plecy. Ale jak ktoś 5 tysięcy roztrwoni na bzdury, to też jest 5 tysięcy złotych w plecy. Więc te wydatki warto kontrolować. Nie wycinać do kości, ale mądrze kontrolować. Druga sprawa, inwestowanie w swój rozwój i ciągłe zwiększanie swoich zarobków. Dopiero trzecia sprawa, mądre pomnażanie swoich pieniędzy.
W sumie
pieniędzy.
Trochę odpowiedziałeś na kolejne pytanie, bo dużo mówi się, że powinno się inwestować tyle, ile można stracić, ale często też młodzi nie mają nic i teraz właśnie nie mając nic, od czego można zacząć, więc rozumiem, że właśnie podałeś ten przepis takiej trójki, gdzie powinniśmy się na tym skoncentrować.
Ja myślę, że prawie każdy, kto kończy edukację, dostaje pierwszą pracę, nagle dostaje te pierwsze pieniądze. Nie? Więc gdzieś tam na starcie większość z nas jest w bardzo podobnej sytuacji. Nie mamy jeszcze oszczędności, ale nie mamy też długów. No i teraz część osób podejmuje racjonalne decyzje, a część zaczyna żyć na kredyt na przykład. To jest fatalną decyzją. Ja takie decyzje podejmowałem, gdy byłem młody. Część osób zaczyna szukać jakichś pomysłów na szybkie wzbogacenie się, myśląc sobie, że wpłacę 10 tysięcy i będę multimilionerem w wieku lat 30 czy 40. A tak naprawdę przepis na bogacenie się jest prostszy i pewniejszy. Więc ja bym poradził tym osobom po pierwsze pamiętać o tym, że pieniądze pochodzą tak naprawdę z dwóch źródeł. Po pierwsze z naszej pracy, ale po drugie z kapitału. Więc już od najmłodszych lat warto sobie z boku budować kapitał. Nie po to, żeby go pomnożyć w ciągu roku, dwóch czy trzech, tylko po to, żeby w momencie, kiedy nam już się nie będzie za bardzo chciało pracować, kiedy będziemy starsi albo kiedy nie będziemy mogli pracować, to żebyśmy mieli tego pomocnika, który będzie pracował dla nas, a jak będzie odpowiednio duży, to będzie mógł pracować za nas. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga rzecz. Trzymać się zasady, że zawsze z każdej wypłaty część pieniędzy zostawiam dla siebie i swojej rodziny. Nie oddaję innym ludziom wszystkiego, co zarabiam, tylko część zostawiam dla siebie i swojej rodziny i te pieniądze inwestuję. Kolejna sprawa. Jak najwięcej rzeczy zautomatyzować, żebyśmy nie musieli polegać na swojej silnej woli, bo nasza silna wola szybko się wyczerpuje. Jeżeli co miesiąc będziemy musieli podejmować decyzję, czy zainwestować, czy nie zainwestować, czy odłożyć pieniądze, czy nie, to tak naprawdę będziemy kręcić się w kółko. No i unikać kredytów konsumenckich. To już takie te cztery rzeczy, jak zaczniemy od najmłodszych lat, od tej pierwszej wypłaty wdrażać, to jesteśmy w świetnej sytuacji. Potem wystarczy na spokojnie zdobyć trochę wiedzy, bo wcale tej wiedzy nie ma tak dużo, która w zupełności wystarczy do tego, żeby nasza sytuacja finansowa z roku na rok w konsekwentny sposób się poprawiała.
Bardzo ciekawe i rzeczywiście zgadzam się w 100% z tym, co powiedziałeś. A chciałem trochę przejść teraz do nieruchomości, bo wielu widzów naszych właśnie ma nieruchomości, pyta o nieruchomości i też zadało dla Ciebie trochę pytań, więc przejdziemy przez nie. Chciałem Cię zapytać, no pierwsze, co Ty w ogóle myślisz na dzień dzisiejszy o tym, jakie są ceny nieruchomości, ale jak one będą wyglądały w takiej najbliższej przyszłości, powiedzmy rok, dwa?
Okej. No, pierwsza sprawa, musimy pogodzić się z faktem, że nikt z nas nie zna przyszłości. Na pewno nie znam jej ja i myślę, że wiele osób, które twierdzą, że znają przyszłość, po prostu się myli. Możemy jednak pewnych wskazówek doszukiwać się w przeszłości i patrzeć się, co się działo z cenami nieruchomości w analogicznych sytuacjach, jak ta, z którą mamy do czynienia teraz. I ja na przykład miałem okazję obserwować od A do Z, właśnie będąc dyrektorem finansowym, a potem pracując jeszcze w banku hipotecznym, jak ten rynek nieruchomości wtedy się zachowywał. I widzę dziś pewne analogie. Rynek nieruchomości, tak jak każdy rynek, jest cykliczny. Więc uważam, że znajdujemy się w tej chwili w fazie, gdzieś pod koniec tej fazy wzrostowej. Czy to jest szczyt, czy nie, tego dowiemy się zawsze dopiero z perspektywy czasu, bo no, z definicji górkę możesz zdefiniować dopiero, jak już zaczną ceny spadać. Więc nie mam pojęcia, gdzie ceny nieruchomości będą za rok. Natomiast posługując się tą historyczną analogią do sytuacji rynkowych, biorąc pod uwagę to, że prawdopodobnie rozpoczął się już cykl podwyżek stóp procentowych, bo uważam, że ta pierwsza podwyżka nie była ostatnią, że będzie trudniej w związku z tym o kredyt hipoteczny, że coraz więcej osób ma problem ze zdolnością kredytową na wystarczającym poziomie, żeby tak drogie mieszkania kupować, to gdzieś ten rynek już jest mocno przegrzany i gdzieś pomału się zbliżamy do tego, powiedzmy, końca tej fazy cyklu. Jak długo to jeszcze potrwa? Ile miesięcy, lat? Nie wiem. Nie wiem też, co się stanie z cenami mieszkań, bo scenariuszy może być bardzo dużo. Scenariusz pierwszy, że faktycznie te ceny mieszkań spadają. Ale może być również scenariusz taki, że na przykład inflacja cały czas nie jest pod kontrolą, że Rada Polityki Pieniężnej cały czas pozostaje w tyle i cały czas zwleka, żeby pomóc rządowi z podwyżkami stóp procentowych. W związku z tym ludzie nadal będą uciekać intensywnie od gotówki i za wszelką cenę kupować właśnie te nieruchomości, które są jedną z ulubionych form lokowania kapitału przez Polaków. Więc taka cena nominalna może też sobie rosnąć. Scenariuszy jest naprawdę dużo, zawsze warto jest myśleć scenariuszowo. Natomiast kiedy mamy podejmować decyzję, czy kupować, czy nie, to wszystko zależy od tego, jaka ma być rola tej nieruchomości w naszym portfelu i czy kupujemy ją na przykład na własne potrzeby. Dlatego, że jeżeli ktoś ma stabilną, dobrą pracę, dobrze zarabia, jeżeli jest w stanie dzisiaj zaciągnąć kredyt hipoteczny na rozsądnych warunkach i ta rata w jego budżecie domowym nie stanowi więcej niż powiedzmy 30% tego budżetu domowego i znalazł właśnie wymarzoną nieruchomość dla swojej rodziny, no to ja bym na pewno w takiej sytuacji nie czekał, licząc na to, że może cena spadnie, może wzrośnie. No trudno, kupię tą nieruchomość teraz, bo chcę mieszkać tam z moją rodziną i nie będę się przejmował tym, czy cena za rok będzie 5, 7 czy 10% niżej, czy może 20% wyżej, bo nie będzie to miało dla mnie większego znaczenia. Więc zawsze trzeba brać pod uwagę nie tylko to, co jest na rynku, ale również wziąć pod uwagę naszą indywidualną sytuację życiową. Natomiast nawet gdyby na rynku była fenomenalna sytuacja, gdyby nieruchomości były tanie i byłaby to bezwzględna okazja, żeby je kupić, a ktoś miałby długi i chciałby jeszcze zaciągać kredyt hipoteczny i tutaj kombinować, no to w takiej sytuacji nie warto by było tego robić. Więc te dwie rzeczy, rynek i własną sytuację, zawsze trzeba brać pod uwagę.
A, trochę powiedziałeś o kredycie hipotecznym. Tutaj trochę mam takie pytanie. Wiem, że ukazał się też ostatnio trochę o tym u Ciebie odcinek, ale byś tak mógł powiedzieć w jednym zdaniu, kiedy warto nadpłacać i czy dzisiaj warto nadpłacać kredyt hipoteczny i jak w ogóle do tego podejść? Bo powiedzmy, jedni mają na własne potrzeby pewnie, drudzy mogą mieć na inwestycje. I jak to jest?
Ja mam podejście następujące. Własne mieszkanie to nie jest tak naprawdę inwestycja. To jest dobro konsumpcyjne i ono służy temu, żebyśmy po prostu zaspokajali swoje potrzeby mieszkaniowe. Nie traktuję, nie wliczam w ogóle mojego mieszkania do moich portfeli inwestycyjnych. Jeżeli ktoś ma tutaj kredyt i nie ma pomysłu, jak zainwestować w sposób taki, który przyniesie mu stopę zwrotu wyższą niż WIBOR plus marża banku plus podatek Belki, bo tyle tak naprawdę musiałby zainwestować w alternatywne inwestycje, żeby to były porównywalne sprawy, no to wtedy nadpłacanie kredytu ma głęboki sens, szczególnie, że każda nadpłacona rata zmniejsza też ryzyko finansowe w naszym życiu. Natomiast jeżeli mówimy o nieruchomościach na wynajem, jest to częścią naszego portfela inwestycyjnego. Jeżeli mamy tutaj przypływy z najmu dodatkowo, mamy to wszystko dobrze skalkulowane, no to wtedy po prostu korzystamy z dźwigni finansowej i wiem, że to jest takie księgowanie mentalne. Natomiast wszystko zależy od tego, czy jesteśmy w stanie wyciągnąć z naszego portfela i z naszych inwestycji więcej niż bank wyciąga na naszym kredycie hipotecznym. Tylko pamiętajmy, że to ma być WIBOR plus marża plus jeszcze ten podatek Belki, czyli o tych 19% trzeba jeszcze podbić tę stopę zwrotu, bo my z inwestycji podatek Belki będziemy musieli zapłacić. A nie ma przecież różnicy, czy będziemy co miesiąc płacić niższą ratę, czyli pieniądze będą pomniejsze, będzie stan naszych finansów się pomniejszał, bo płacimy ratę, czy nie będzie się pomniejszał, versus w sensie takim, czy wiesz, czy dostajesz tu dodatkowo z inwestycji i płacisz ratę, czy nie płacisz raty, no to suma summarum masz tyle samo pieniędzy, więc dlatego tak bym się na to patrzył. Nadpłata kredytu hipotecznego w bardzo wielu sytuacjach może być bardzo rozsądną decyzją inwestycyjną.
A z drugiej strony właśnie o zaciąganiu kredytów i teraz mamy na przykład stałe stopy procentowe, tak? Jak ty w ogóle, co o tym myślisz w ogóle? Czy to nie jest trochę taki, wiesz, haczyk na chwilę, żeby właśnie kolejne osoby brały kredyt, a później może być różnie?
Największy problem tych ofert kredytów, które są teraz dostępne na rynku, tych z oprocentowaniem stałym, jest taki, że to oprocentowanie jest stałe przez 5, a w dwóch bankach bodajże przez 7 lat, więc to jest dość krótki okres. W związku z tym tak naprawdę, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że oprocentowanie kredytów ze stałą stopą jest przeciętnie między 1 a 2 punkty procentowe wyższe od oprocentowania kredytu ze zmienną stopą, no to trzeba się naprawdę tutaj dobrze zastanowić i mądrze to skalkulować. Jeżeli najważniejszy jest dla nas spokojny sen przez następnych 5-7 lat, no to wtedy po prostu traktujemy to dodatkowe oprocentowanie jako swojego rodzaju składka ubezpieczeniowa w zamian za ten spokojny sen. Z drugiej strony rynkowo, no trudno wyobrazić sobie lepszy moment na zaciąganie kredytu z oprocentowaniem stałym, czyli mamy wysoką, rosnącą inflację i no już jest pierwsza podwyżka stóp procentowych, więc ci, którzy zaciągnęli kredyt z taką stopą, ja już od kilku miesięcy tam u siebie w tych rankingach kredytów hipotecznych podnosiłem ten temat, na pewno już tam czują, że o, to mogła być dobra decyzja. Oczywiście, czy zapłacimy więcej, czy mniej, okaże się za 5 lat. Im szybciej te stopy będą rosły, im większy będzie ten wzrost WIBOR-u, tym kredyt ze stałą stopą po tych 5 latach okaże się bardziej opłacalny. Ale nikt nie jest w stanie powiedzieć dzisiaj, czy finansowo na tej decyzji wyjdziemy lepiej czy gorzej, bo wszystko będzie zależało od scenariusza, co będzie się działo ze stopami procentowymi. Więc one musiałyby wzrosnąć o więcej, niż dzisiaj wynosi różnica po oprocentowaniu kredytu stałego z oprocentowaniem stałym i kredytu z oprocentowaniem zmiennym. I im wcześniej te wzrosty nastąpią, tym większe prawdopodobieństwo, że suma summarum zapłacimy mniej. Ale znów, tak jak mówię, zależy co się liczy. Jeżeli spokojny sen, to oprocentowanie stałe wyłącza nam w ogóle temat obawy o wzrosty stóp procentowych i wysokość rat dzisiaj. Są też inne scenariusze, które można tam rozważyć, tak? Możemy zaciągnąć kredyt ze stałą stopą, ze zmienną stopą, zbudować sobie bufor gdzieś na boku, który będzie służył do pokrycia różnicy w ratach. Możemy sobie zaciągnąć kredyt ze zmienną stopą i nadpłacać go, jeżeli nie mamy prowizji za wcześniejszą spłatę. No tutaj dróg wyjścia jest dużo, wszystko trzeba na spokojnie policzyć. I no, myślę, że już za kilka tygodni Zobaczymy, jak tam się posuną prace. Postaram się udostępnić jeden odcinek z kursu Kredyt Hipoteczny Krok po Kroku, poświęcony właśnie temu kredytowi z oprocentowaniem stałym, bo tutaj wiele osób rzeczywiście stoi przed tym dylematem.
No dobra, a mam takie pytanie z życia, czyli jakby nasz widz, powiedzmy, zakupił mieszkanie w Warszawie 40 metrów za 300 tysięcy, aktualnie wzrosło do 500 tysięcy. I pytanie jest do Ciebie, co Ty byś zrobił? Czy Ty byś sprzedawał? Bo on ma taki dylemat, że okej, jakby sprzedał, zarobi, tylko co zrobić z tymi pieniędzmi? I to jest pytanie, jak Ty byś się zachował w takiej sytuacji dzisiaj?
No, dokładnie. Pytanie, jaka ma być rola tej nieruchomości w jego portfelu, jaki ma pomysł dalej? Ja mam również w moim portfelu długoterminowym nieruchomości. Ich ceny również wzrosły o kilkadziesiąt procent i absolutnie nie zamierzam nic z tym robić. Dlatego, że to są dobre aktywa generujące dobre przepływy finansowe i fakt, że akurat teraz wzrosła cena, w żaden sposób nie wpływa na to, co ja z tymi nieruchomościami mam zrobić, no, co miałbym je sprzedać, potem znowu dokupić nieruchomości. Więc pytanie, jaka jest strategia, jaki jest ten modelowy kształt portfela inwestycyjnego? Bo jeżeli ktoś ma taką nieruchomość w portfelu i widzi obok okazję, tak, policzył i stwierdza, dobra, no z tych nieruchomości wyciągam tyle, że nie wiem, wzrost nieruchomości plus rentowność najmu, to jednak jest mniej niż tu jestem w stanie zarobić, no to śmiało, to jest dobry moment na sprzedaż. Pytanie, czy rzeczywiście ten drugi scenariusz się sprawdzi.
Okej, okay, a właśnie jestem też ciekawy o podatek katastralny, o którym się coraz więcej mówi i jak myślisz, czy może być w Polsce ewentualnie jak się przed nim bronić, bo są te pomysły, że może być o drugiej nieruchomości i tak dalej, ale jak to jest według Ciebie, czy ewentualnie masz jakiś pomysł, czy będziemy mogli się bronić?
Moim zdaniem to, co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o podatki, to prawdopodobieństwo podatku katastralnego rośnie i generalnie taka chęć, żeby redystrybucja dochodów się odbywała bardzo intensywnie, czyli opodatkowanie osób, które zarabiają więcej i rozdawanie potem tych pieniędzy osobom, które zarabiają mniej po to, żeby kupić sobie głosy, a najlepiej jeszcze pobrać sowitą prowizję dla siebie i wszystkich swoich znajomych. I faktycznie to może być niepokojące. Jak się przed tym bronić? No cóż, powiem Ci szczerze, że po raz pierwszy w historii rozmawiamy z moją żoną nad tym, żeby część pieniędzy jednak ulokować za granicą, czyli na przykład kolejną nieruchomość, żeby nie była kupowana w Polsce. Patrząc na to, jak wielkie są te zakusy, żeby podnosić podatki. No ale cóż, jeżeli chodzi o te nieruchomości, które są w Polsce, jak będzie podatek katastralny, to będę płacił podatek katastralny. I ja wiesz, mam takie podejście, że no trudno, bardzo dużo temu krajowi zawdzięczam. Wychowałem się tutaj, on sfinansował w dużej mierze moją edukację. Korzystam na co dzień z wielu udogodnień, więc płacę te podatki w Polsce. Płaczę, ale płacę.
Okay. No dobra, to przejdźmy do inflacji dzisiaj i jak w ogóle myślisz, jak to się skończy? Bo na przykład w budowlance wiele osób też pisze, że tam inflacja wyniosła ponad 100%. Są materiały, już nie mówiąc o stali, drzewie i tak dalej, które tak poszły w górę, że ludzie wręcz wstrzymują budowę, ale w ogóle no jak ty do tego podchodzisz? Czy ty w ogóle wierzysz, ale jest taką inflację bliskę tej oficjalnej? Jak to w ogóle jest?
Ten wzrost materiałów budowlanych to kolejna przesłanka za tym, w jakiej fazie cyklu na rynku nieruchomości jesteśmy. Ale po kolei, czy wierzę w oficjalną inflację? Bardzo się cieszę, że mi zadałeś to pytanie, bo muszę to dobrze wytłumaczyć. Co to jest inflacja? No, inflacja to jest wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr i usług w gospodarce. I wskaźnik inflacji, który publikowany jest przez GUS, to jest tylko próba oszacowania tego, ile ten wzrost przeciętnie w tej naszej gospodarce wyniósł. W dodatku nieprawdą jest to, co niektórzy tam śmieją się i przytaczają mówców z czasów PRL-u, że żywność wprawdzie staniała, ale lokomotywy, przepraszam, że żywność wprawdzie zdrożała, ale lokomotywy staniały, więc nie, lokomotyw nie ma w koszyku inflacyjnym. W koszyku inflacyjnym GUS-u jest 12 działów różnych produktów zgodnie z taką międzynarodową klasyfikacją spożycia indywidualnego według celu, czyli to mamy żywność, transport, energię, restauracje, hotele, zdrowie, edukację itd. Więc tam są dobra konsumpcyjne, czyli nie ma stali, nie ma drewna. Oczywiście wzrosty tych materiałów, one się przenoszą po pewnym czasie poprzez
paliwo,
wzrost cen, tak jest, tak? No paliwo akurat odczuwamy też bezpośrednio, bo ono, tak, ceny benzyny się tutaj znajdują. Więc ten wskaźnik GUS-u to jest tylko pewne oszacowanie, w dodatku bardzo niedoskonałe. Dlaczego? Bo w Polsce mamy 14 milionów gospodarstw domowych, GUS szacuje to na podstawie 30 tysięcy gospodarstw domowych. Ale w sumie to jest 230 tysięcy cen różnych produktów, tak? Czyli no, ten wskaźnik jest niedoskonały. jest podatny na pewne zmiany i w pewnym zakresie na jakieś manipulacje, ale w niewielkim zakresie. Dodatkowo GUS jest, robi to w pełni zdefiniowaną metodą, jest monitorowany przez międzynarodowe instytucje, więc mamy niedoskonały wskaźnik, bardzo uśredniony, nie oddający w żaden sposób indywidualnej inflacji poszczególnych osób, ale pytanie, jaką mamy alternatywę? Bo po drugiej stronie mamy co? Mamy opinię czyjejś, że inflacja to, jak GUS mówi, że 6, to ja powiem, że jest 8, a ty powiesz, że jest 9. O, tak, jest 9. Pogratulujemy sobie, przybijemy piątki. Jaka metoda za tą stoją? Więc to nie ma nic wspólnego z wiarą czy niewiarą. Ja mam prostą rzecz. W branży finansowej, w bankowości, przy produktach inwestycyjnych, jeżeli chcesz wziąć pod uwagę i oszacować jakąś inflację, to niedoskonałym, ale takim wskaźnikiem, który jest w sposób taki spójny, publikowany i liczony w określony sposób i wiesz, jak to jest właśnie ten CPI, czyli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych według GUS-u i dlatego ja się nim posługuję, bo nie ma żadnej innej sensownej alternatywy. Jeżeli ktoś stworzy metodologię, którą będzie stosował w sposób równie spójny i wykaże, że ta inflacja jest inna, to wtedy może ten wskaźnik będzie ważniejszy, ale nie ma takiego wskaźnika. Więc wolę ten niedoskonały GUS z wszystkimi jego wadami, niż czyjeś opinie wzięte z powietrza. I jeszcze ostatnie słowo na temat tych opinii. Każdy z nas ma zupełnie inny poziom inflacji. Dlatego, że każdy z nas wydaje pieniądze na coś innego. Jeżeli ktoś nie chorował przez cały rok, nie był ani razu w restauracji i nie wydał ani grosza na edukację, to zupełnie inaczej wygląda inflacja dla takiej osoby niż dla kogoś, kto z takich dóbr i usług korzystał. Jeżeli ktoś, nie wiem, połowa jego budżetu idzie na paliwo, no to on w ciągu ostatnich 20 miesięcy miał inflację znacznie wyższą niż to, co opublikował GUS. Ale z kolei ta sama osoba rok wcześniej, kiedy ceny paliw szorowały pod nie, miał inflację znacznie niższą niż wskaźnik GUS-u. Więc tylko tak należy do tego podchodzić. Nie przez pryzmat spiskowych teorii, że ktoś stara się nas za wszelką cenę oszukać. To jest statystyka. To jest próba oszacowania rzeczywistości. Wskaźnik GUS-u pozwoli nam mniej więcej zorientować się, w którym kierunku to idzie, jakie jest tempo tych zmian. Ale to nie jest w żadnej mierze, świętość, i że mówimy, że tak, to jest jedyna słuszna, prawdziwa inflacja, ona rzeczywiście tyle wynosi. Tyle wynosi ten szacunek po prostu.
No dobra, Marcin, ale powiedz w takim razie, jakie mogą być konsekwencje tak dużej inflacji?
Wszystko w rękach Narodowego Banku Polskiego, bo najgorsze, co by się mogło stać, to sytuacja, w której ta inflacja wymyka się bankowi centralnemu spod kontroli. A tak może się stać wtedy, kiedy pojawią się tak zwane efekty drugiej rundy. Innymi słowy, oczekiwania inflacyjne w społeczeństwie, one już zaczynają być bardzo wysokie. Jeżeli wszyscy zaczniemy oczekiwać, że ta inflacja to za chwilę będzie 10% w skali roku, to się przekłada bezpośrednio na presję płacową, czyli domagamy się podwyżek płac. To z kolei prowadzi do tego, że te podwyżki płac rosną, w związku z tym firmy są zmuszone, ponieważ rosną im koszty, podnieść również ceny towarów i usług i zaczyna się taka spirala inflacyjna. I w takiej sytuacji bank centralny musi już reagować bardzo mocno, bardzo stanowczo i podnosić stopy procentowe nie o 40 punktów bazowych, tylko o na przykład 200 punktów bazowych, czyli o 2% nagle, tak? To by było groźne. Dlatego uważam, że zresztą nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy wysłał takie ostrzeżenie do banków centralnych, myślę, że skierowane też do prezesa Glapińskiego, że jednak ta presja inflacyjna jest i nie wolno tak sobie stać i po prostu mówić, nic się nie dzieje, spokojnie, wszystko pod kontrolą. Inflacja sprzyja rządowi, bo utrzymywanie niskich stóp procentowych przy wysokiej inflacji powoduje, że mamy niski koszt zaciągania długu i w związku z tym możemy pieniądze rozdawać. Oczywiście zadłużając. No, ja zachęcam, żeby spojrzeć sobie na to, jak bardzo wzrósł poziom zadłużenia Polski pomimo tak świetnej koniunktury, jaką mamy w ostatnich latach. Podniesienie stóp procentowych to wyższe odsetki, które rząd musi płacić za swój dług. A w związku z tym pojawia się już problem, bo nie można tych pieniędzy tak łatwo z rynku pozyskać, trzeba za nie płacić. Mam nadzieję, że jednak te stopy procentowe będą podnoszone w taki sposób, żeby tę inflację stłumić.
Mhm. No to powiedz mi, jak ty w takim razie się już personalnie zabezpieczasz przed inflacją i czy jest coś, co mógłbyś polecić naszym widzom?
Dla mnie zabezpieczenie przed inflacją to jest temat taki, na który patrzę się systemowo i przez pryzmat tych trzech rzeczy, na które mam wpływ, czyli wydatki, zarobki i inwestycje. Więc cały czas wydatki pod kontrolą. Druga sprawa, robić wszystko, żeby zwiększać swoje zarobki. Jeżeli czyjeś zarobki rosną szybciej niż inflacja, to niech sobie tam inflacja rośnie. Tak? Nie trzeba się tym specjalnie tak bardzo przejmować, a na pewno nie tak bardzo jak ktoś, kto ma stały dochód. No i trzeci punkt to jest oczywiście odpowiednia struktura swojego portfela inwestycyjnego i żeby ten portfel zawierał aktywa, które w długim terminie tę inflację będą jednak bić.
Mhm. A czy możesz powiedzieć, jak wygląda portfel Marcina Iwucie? Co dzisiaj masz w portfelu?
Ja realizuję taką strategię trzech portfeli inwestycyjnych. Pierwszy to finansowa poduszka bezpieczeństwa. No, tu nie ma o czym mówić, to jest bardzo konserwatywny portfel. Drugi to jest portfel długoterminowy z myślą o emeryturze mojej i mojej żony. I trzeci to jest portfel ofensywny, w którym szukam wyższych zysków w zamian za podjęcie wysokiego ryzyka. Ten drugi portfel, publikuję go na blogu. Połowa to nieruchomości na wynajem. Druga połowa to jest taka część rynkowa i tam są obligacje indeksowane inflacją i akcje zagraniczne z podziałem między rynki wschodzące i rynki rozwinięte. Ta ekspozycja jest budowana za pomocą ETF-ów niezabezpieczonych do złotówki, bo chcę mieć tam ekspozycję na waluty, żeby nie zależeć tylko od polskiego złotego. I jest tam również złoto inwestycyjne. I tam szczegółowo pokazuję wyniki tego portfela, co tam jest, więc nie wiem, czy to jest miejsce, żebyśmy to omawiali, ale można sobie dokładnie sprawdzić, bo pokazuję tam również konkretne instrumenty finansowe, w którym tym portfelu są. I co więcej, mówię z wyprzedzeniem, co teraz będę kupował, a nie, że mówię, a kupiłem to i to, tyle i tyle zarobiłem. Więc to jest i ten portfel. Zostawmy na chwilę nieruchomości. Ta część rynkowa tego portfela, celujemy sobie tam w inflacja plus 3 punkty procentowe i on bardzo ładnie za ostatnich 10 lat kalendarzowych to tam nawet bił tą inflację ponad 6 punktów procentowych przy bardzo niedużym ryzyku. Takie maksymalne obsunięcie kapitału w tym portfelu nie powinno przekroczyć. W 2008 roku to było w okolicach 20%. Czyli to nie jest coś, co sprawia, że wiesz, martwisz się i nie śpisz po nocach. No i wreszcie jest ten portfel ofensywny, który zmienia się w czasie, ale nie wiem, czy o takich szczegółach też chcesz rozmawiać, jeśli tak, to możemy.
Nie, czy tak, wiesz, może nie konkretne, wiesz, ale na przykład no, wiele osób pytało, czy też jak kryptowaluty u Ciebie i tak dalej, co w ofensywnym, bo to brzmi ciekawie jednak, no tu jest już pewnie duże ryzyko, tak? Większe przynajmniej.
Tak. I dlatego ja też nie mówię za bardzo, co z tym portfelem robię, bo bardzo się obawiam, że ktoś będzie to naśladował. To są pieniądze, które jestem gotowy stracić. Nawet jakbym stracił 100% pieniędzy z tego portfela, to ja mam duży portfel, ten długoterminowy, jego wartość z nieruchomościami to przekracza już 2 miliony złotych. Mam solidną poduchę finansową, która pozwoli mi i mojej żonie żyć przez rok bez żadnych dochodów, więc ten portfel ofensywny, jak gdyby, to jest inna sytuacja niż jak ktoś nie ma tych dwóch portfeli i chce tutaj brać się z rynkiem za pary. W tym portfelu mamy ziemię rolną, mamy działkę budowlaną dużą, to jest taka część nieruchomościowa i też z takim właśnie podejściem, że duże ryzyko.
No, przy działce budowlanej, przy ziemi to tak...
To zależy, wiesz, gdzie tak kupujesz, jak kupujesz, ile jest hipotek w momencie, kiedy kupujesz, więc to chodzi bardziej o strukturę całej tej transakcji, która tutaj się bierze, więc tutaj ryzyko jest faktycznie w momencie zawierania, no wymagało to współpracy z trzema prawnikami z różnych dziedzin, żeby to sfinalizować. To jest jedna sprawa. Natomiast w tej części takiej rynkowej, w tej chwili mam tak naprawdę dużo gotówki, bo sprzedałem niedawno ETF na MWIG 40, ETF na WIG 20, fundusz Quercus agresywny i kontrakty terminowe. Zamknąłem długą pozycję na NA. To było niezwiązane z tym, znaczy to po pierwsze było związane z tym, że tam akurat w przypadku NA to się ja gdzieś tam sobie szacowałem, jak jest ten moment wyjścia, zawsze to szacuję, o tym też możemy porozmawiać. A druga sprawa to jest to, że mam pewien pomysł taki właśnie już biznesowy, równoległy do mojej działalności, gdzie będę potrzebował większej gotówki. Najświeższa transakcja to w ten wtorek, zobaczymy czy się okaże dobra czy nie, kupowałem po $163,5 akcje Alibaby za około tam 50 tysięcy złotych. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc no, to jest taki portfel, który bardzo dynamicznie gdzieś tam się u mnie zmienia. Ale tak szczerze mówiąc nie wiem, czy nie będę powoli przekierowywał bardziej właśnie uwagi na takie sprawy i tematy biznesowe, bo co tu dużo mówić, na rynku kapitałowym dużo trudniej jest zarabiać pieniądze niż w biznesie. Mhm.
To ja mam jeszcze takie pytanie, jak nie chcesz, to nie odpowiadaj, ale też ostatnio standardowo pytamy, jeśli możesz powiedzieć na przykład w ostatnim miesiącu albo za ostatni rok, ile Marcin Wód zarobił? Jeśli nie, to pominiemy.
Ten portfel ofensywny, tam przez cały czas ja trzymam dużo suchego prochu, czyli też gotówki, więc tylko nieduża część jego była ulokowana, więc, ale jako całość, nie licząc tej ziemi, bo jej nie wyceniałem, więc ta część taka znów płynna, rynkowa, to od początku roku jest około 25% na plusie. Mhm.
A powiedz mi,
czy... Ale będą lata, że będzie...
No jasne, no ale to na tym polega inwestowanie, tak i ryzyko. Mam takie pytanie odnośnie GPW, bo mówiłeś, że trochę wyszedłeś już z ETF-ów, ale czy ty masz właśnie coś z GPW, ale jeśli nie, to jak według ciebie zachowa się GPW w najbliższych czasach, ponieważ wiele osób mówi, że polska giełda jest jeszcze niedoszacowana, że czekają wzrosty, inni znowu twierdzą inaczej, więc jak ty do tego podchodzisz?
Na tle innych rynków, na przykład takich jak Stany Zjednoczone, polska giełda wygląda atrakcyjnie, jeżeli chodzi o poziom wycen. Natomiast to nie jest przypadek, że dla mnie polska giełda to jest coś na portfel ofensywny, czyli tam, gdzie podejmuję duże ryzyko z dużym prawdopodobieństwem strat. Co się stanie za rok? Nie mam zielonego pojęcia, nie mam tej szklanej kuli i nie staram się takich rzeczy przewidywać.
Okej, a chciałem Cię zapytać o dochód pasywny, bo czy Ty właśnie wierzysz w taki dochód pasywny? Bo nawet jednak mając te nieruchomości, to jednak jakaś praca jest wykonana. Ona jest pewnie mniejsza niż na etacie, ale czy Ty w ogóle wierzysz w dochód taki pasywny?
Znaczy, jeżeli przez dochód pasywny rozumiesz to, że wpłacasz pieniądze i niczym się nie przejmujesz, to jest o to bardzo, bardzo trudno. No nie wiem, to by trzeba było kupić za bardzo duże pieniądze obligacje czteroletnie indeksowane inflacją i żyć z tych kuponów odsetkowych, które przychodzą, ale tu też pewnie nikt nie czułby się komfortowo, mając 100% portfela w tego typu aktywach. Więc nie wierzę. Nieruchomości absolutnie, to jest mit. Zresztą tu jest rozdział finansowej fortecy pod tym mit dochodu pasywnego. Przy nieruchomościach trzeba się natyrać i dobrze o tym wiemy teraz. Właśnie powód, dla którego moja żona Kasia nie mogę ze mną dzisiaj przyjechać, jest taki, że właśnie odbiera parkiet po cyklinowaniu z nieruchomości, którą będziemy ponownie wrzucać na rynek. Nie, to nie jest dochód pasywny, tam też trzeba się napracować. Ale są pewne źródła dochodów, które są niezależne od czasu. I to jest bardzo ważne, bo kiedy pracujemy na etacie, to nasze wynagrodzenie od czego zależy? Od stawki, tak w uproszczeniu, od stawki godzinowej, którą jesteśmy w stanie wyciągnąć na stanowisku, które wykonujemy, i czasu, tak? Czyli stawka godzinowa razy liczba godzin. Kiedy inwestujemy na rynkach finansowych, to znów mamy 1 plus tam kapitał razy 1 plus stopa zwrotu do potęgi czas. Czyli znowu tutaj rolę odgrywa czas. W biznesie, w firmie, tam gdzie tutaj przychody zależą od czegoś innego, tam mamy cena razy liczba sprzedanych produktów. Czas nie jest tak kluczowym wskaźnikiem, więc można sobie w różny sposób ten dochód skalować. Jeżeli sprzedamy coś za 10 zł 10 osobom, to mamy stówkę. Ale jeżeli tych osób, które od nas kupią, będzie odpowiednio więcej, no to ten nasz biznes może być w szybkim czasie skalowalny i znów niezależnie tak naprawdę od tego najważniejszego czynnika, którym jest czas. To prawdopodobnie z tego powodu, jak przegląda się liczby najbogatszych, zestawienia najbogatszych osób, tam rzadko kiedy spotyka się osoby pracujące na etacie. No wyjątkiem mogą być menedżerowie, tak, prezesi amerykańskich spółek giełdowych, którzy są od początku w dużych korporacjach, mieli opcje na akcje i tak dalej. Natomiast no to jednak biznes jest tym trudnym, ale mimo wszystko łatwiejszym od rynków kapitałowych źródłem pozyskiwania i bogacenia się. I nawet takie sławy jak Warren Buffett, czy Ray Dalio, czy inni inwestorzy, to oni też tak naprawdę zarobili na biznesie. No nie na tym, że tam mozolnie pomnażali swoje domowe pieniądze, tylko na tym, że zebrali mnóstwo pieniędzy od inwestorów, pobierali management fee i inwestowali w cudze pieniądze, tak? W zamian za wynagrodzenie. Więc to jest moje spojrzenie. Dochód pasywny to jest mit, ale dochód niezwiązany z czasem Tak, im więcej takich źródeł dochodów sobie zrobimy i taka nieruchomość na wynajem, tutaj też to wszystko jedno, czy my śpimy, czy nie śpimy, to ta nieruchomość gdzieś tam dla nas zarabia, więc warto też w ten sposób na to patrzeć.
Mhm. A co w ogóle myślisz o takim pieniądzu, o którym się coraz częściej mówi, czyli pieniądz z datą ważności, czyli bo niektórzy twierdzą, że w ogóle zniknie po 2065, co na razie to jest tak dalekie, że nikt o tym nie myśli, ale Chiny zaczynają powoli wprowadzać taki pieniądz z datą ważności. Jak ty w ogóle myślisz o takiej formie?
To są eksperymenty, które się pojawiają w tej chwili. Trochę szalone eksperymenty, szczerze mówiąc. Znaczy nie wyobrażam sobie w ogóle sytuacji, w której wiesz, cała twoja wypłata byłaby przeznaczona, miałaby termin ważności, bo wtedy zupełnie taki pieniądz straciłby tą funkcję przenoszenia wartości w czasie, a to jest jedna z definicji pieniądza. Ale może być na przykład coś takiego, że wiesz, pewne zasiłki czy jakieś daniny od rządu mogą być w formie pieniądza, który musisz wydać, nie wiem, w określonym czasie i na określone dobre usługi. Takie 500+ może dostaniesz, że nie wolno ci tego zainwestować, tylko masz wydać i dodatkowo jeszcze tylko na niektóre produkty, typu, nie wiem, zeszyty dla dzieci i tak dalej, czy pieniądze z wyprawki.
To pewnie byłoby dobrym rozwiązaniem.
Nie wiem, czy dobrym rozwiązaniem. Ja w ogóle jestem zwolennikiem, żeby państwa w gospodarce było jak najmniej. Znaczy ono nie może zupełnie wyjść z gospodarki, ale im więcej tego państwa w gospodarce, tym gorzej dla nas, obywateli. Więc tam, gdzie zaczyna się takie gmeranie, to pojawia się problem. A takie gmeranie jest możliwe w sytuacjach, kiedy mamy systemy autorytarne, jednopartyjne, bo jak masz jakąś tam równowagę w parlamentach i w gremiach decyzyjnych, to zawsze musi być pewien konsensus, musi być walka o sympatię wyborców, w związku z tym o szalone decyzje jest trochę trudniej. Nie jest to niemożliwe, ale jest trudniej, nawet znacznie trudniej niż w takich systemach jednopartyjnych i autorytarnych. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o to pytanie, co myślę o tym pieniądzu. A rok 2065, ojej.
Tak, ja też o tym nawet nie myślę. Obyśmy dożyli
nie wiem, skąd ta data w ogóle się pojawiła, ale no, trzeba to... A, jeszcze jeden, właśnie już wiem, co mi chodziło po głowie, kiedy zadałeś to pytanie. Kwestia dochodu minimalnego. Rozwój technologii. Wiesz, autonomiczne samochody, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, to z jednej strony no, jest zagrożenie dla dużej liczby osób. Tak? No, wyobraźmy sobie te setki tysięcy kierowców, które nagle no, może się okazać, że nie ma dla nich pracy. Tak? Czy setki tysięcy ludzi, którzy wykonują w tej chwili stosunkowo proste czynności, które za chwilę będą mogły być zautomatyzowane. No i co z tymi osobami zrobić, tak? Czy one dadzą radę, nie wiem, przeskoczyć, ktoś da radę z kierowcy na programistę? Część na pewno tak, ale zakładam, że nie wszyscy. I stąd pojawiają się te eksperymenty z dochodem podstawowym. Czyli co by się stało, gdyby no, nie było pracy dla takich osób, a nie chcemy mieć ludzi biednych, ludzi, którzy głodują, którzy są bezdomni. I stąd te eksperymenty, że gdzieś tam w różnych krajach wypłaca się taki ekwiwalent dochodu podstawowego i patrzy się, jaki jest wpływ w ogóle na taką grupę osób, jak to wpływa na ich, najogólniej mówiąc, chęć do życia, morale i tak dalej. No bo przecież może się okazać, że to będzie gorsze niż ta przysłowiowa bezdomność. Więc to nie są żadne tam zakusy, że teraz wszyscy będziemy mieli porówno dochód podstawowy. To jest odpowiedź na to, co dzieje się w technologii i w którym kierunku idzie nasza gospodarka. Ale może te eksperymenty okażą się zbędne, bo no tak jak kiedyś, wiesz, była maszyna parowa i też wszyscy chcieli ją powstrzymać i się okazało, że to tworzy tak naprawdę miejsca pracy w innych sektorach gospodarki, które wcześniej nie istniały. Tak samo teraz być może ta technologia będzie skutkowała tym, że będzie potrzebnych dużo więcej innych zawodów.
Już tworzą się nawet przecież social media, ile wymaga.
No przecież umówmy się, no nasze dzieci będą pracowały w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Więc trzeba po prostu w ten sposób na to patrzeć, a nie doszukiwałbym się w tym raczej jakiegoś szaleńczego planu zniewolenia ludzi za wszelką cenę.
No to ja mam takie pytanie trochę dalej jeszcze o inwestowanie, ale wiele osób nas pyta, jak zarobić, jak inwestować, żeby zarobić, ale mało rozmawiamy o tym, co zrobić, jak się traci, tak? Czyli jak zabezpieczyć się przede wszystkim też psychicznie, ale w ogóle jak być odpornym na te spadki, bo jednak każdy, kto pewnie inwestował, spotkał się z tym stratą. I czy ty masz jakiś pomysł w ogóle, jak ty sobie też radzić, jak można zabezpieczyć się przed stratą? Pewnie też na początku, bo tak jak ty już masz jakby to ryzyko zminimalizowane, ale na początku no jednak zanim zbudujemy te koszyki, podejmujemy dużo ryzyka.
Jasne. No musimy się siebie też poznać trochę, jaką mamy tak naprawdę skłonność do ryzyka, chociaż to jest o tyle trudne, że wiesz, dopóki nie pojawi się strata, ta skłonność do ryzyka jest wysoka. Wielokrotnie rozmawiałem z osobami, które mówią tak, spokojnie wytrzymam 20% spadku, a potem 5% spadku i te osoby uciekają z rynku. Odpowiedzią na ryzyko jest dla osób, które nie są gotowe do robienia dużych zakładów z rynkiem i ryzykowania tych pieniędzy, jest dywersyfikacja. Czyli posiadanie w portfelu różnych aktywów, których korelacja wygląda w taki sposób, że w różnych sytuacjach rynkowych te aktywa różnie się zachowują. Czyli jeżeli mamy kilka składników portfela i przychodzi katastrofalny rok dla na przykład akcji, to jest jednocześnie dobry rok dla innych składników naszego portfela, dzięki czemu portfel jako całość nie spada więcej niż założony przez nas poziom. Czyli trzeba sobie określić ten maksimum drawdown, to maksymalne obsunięcie kapitału, zrobić sobie, popatrzeć, jak taki portfel zachowywał się w takim najgorszym roku. No, mieliśmy niedawno 2008. Jakby się zachowywał w latach 70. w Stanach Zjednoczonych, kiedy mieliśmy bardzo wysoką inflację, albo jakby się zachowywał w czasie wielkiego kryzysu. Można sobie zrobić taki backtest i wtedy wyciągać na tej podstawie wnioski, zobaczyć, ile maksymalnie takie akcje mogły spaść i co to oznacza. Więc portfel i jeszcze raz portfel. I ja staram się po prostu tego uczyć. Nie stawiamy wszystkiego na jednego konia, a na jednego konia stawiamy na dwa sposoby. Gdy trzymamy wszystko w gotówce, to też obstawiamy konia, którego znamy, ale on jest taki powolny, idzie sobie tam, skubie trawkę, no nigdy nie wygra tego wyścigu, będzie ostatni prawdopodobnie w długim terminie. A z kolei na jednego konia stawiamy też, kiedy na przykład chcemy całą gotówkę przerzucić tylko do akcji, albo tylko do złota, albo tylko do obligacji detalicznych. To jest też stawianie na jednego konia, a każdy z tych koni ma swoje wady i zalety, więc optymalną sprawą jest budowanie sobie portfela, bo historia pokazuje, że te klasy aktywów, jak sobie na nie popatrzymy, w długim okresie w stosunku do gotówki jednak rosną. Więc kiedy zbudujemy z nich portfel w taki sposób, że te wahania będą się do pewnego stopnia wzajemnie znosić, no nie wszystkie, zawsze będziemy mieć zmienność, ale dużo mniejszą niż przy pojedynczych aktywach i dodatkowo unikniemy katastroficznego roku, no to wtedy możemy sobie w miarę spokojnie spać. I im bardziej obawiamy się tego spadku, tym mniejsza proporcja w takim portfelu powinna być aktywów takich bardzo ryzykownych.
Ale jeszcze wspomniałeś przed chwilą, że do jakiegoś poziomu, który sobie założymy, a ja mam pytanie, a co jak ten poziom, nie wiem, będzie przekroczony 2 razy, 5 razy, czy jest jakiś moment, kiedy powiedzieć, dobra, to nie wiem, właśnie sprzedam, czy albo wiesz, trzymam do w nieskończoność, jak to jest?
Właśnie poruszasz bardzo ważną sprawę, znaczy to, że kiedy kupujemy coś, na przykład kiedy kupujemy akcje na rynku, to my powinniśmy sobie naprawdę zapisać po pierwsze, dlaczego tą akcję kupujemy. No. Czy dlatego, że ktoś, czy gdzieś usłyszałem w wywiadzie o Marcin Iwódź kupił akcję w Alibaby, wchodzę. Nie, to jest w ogóle fatalna decyzja, nie? Ale na przykład, jeżeli ktoś powie tak, dobra, akcja Alibaby, być może to jest dobry pomysł, to co ja zrobię? Wycenię sobie, tak, taką spółkę, ile ona w oparciu o moją wiedzę powinna być warta. O, nie umiem wyceniać spółki, to znaczy, że nie powinienem w to inwestować. Jeżeli potrafię wycenić i ta moja wycena pokazuje, że spółka powinna być warta więcej niż dzisiejsza cena rynkowa, no to wtedy to jest racjonalny powód, żeby taką akcję kupić. I druga sprawa, określamy sobie, co zrobimy. Co zrobimy, jak cena spadnie o 30%. Ja mam na przykład regułę w przypadku tych akcji zrobionych. Jak spadnie cena o 30%, siadam, jeszcze raz sprawdzam moje założenia, czy one są aktualne, czy nie, bo jeżeli są nieaktualne, to znaczy się pomyliłem, trudno, zamykam, akceptuję stratę. I druga rzecz, kiedy cena wzrośnie najpierw o 50%, bo dopóki się nie wzrośnie, to nie zamierzam tego ruszać, to siadam i ponownie sprawdzam moje założenia, czy cały czas są aktualne, czy jest potencjał do wzrostu, czy może realizujemy już zyski, czy pozwalamy temu rosnąć dalej. Więc no, ja staram się podchodzić do tego w taki sposób, bo no, bez tego nie będziesz wiedział, kiedy sprzedać, albo dlaczego kupujesz i będziesz tylko po prostu latał w kółko w zależności od tego, gdzie tam ktoś coś przebąknie, nie? I to jest wtedy sprawa czysto losowa.
Ale bardzo ważny temat i bardzo fajnie to wytłumaczyłeś, kiedy możemy podchodzić, bo rzeczywiście tak jest, że słyszymy od kolegi, bo wszystko rośnie, to kupimy i nawet albo tracimy,
a potem słyszymy
albo
i sprzedamy.
Tak? Słyszałem, tak, sprzedamy, albo rzeczywiście urośnie ileś i jak wiedzieć, czy to jest ta górka, mniej więcej, nie? Więc to jest też bardzo, bardzo ciekawe, co odpowiedziałeś. A ja mam trochę takie pytanie też o inwestycje w samochody, czy szczególnie w klasyki. Czy ty w ogóle znasz ten temat i czy według ciebie jest to dobry pomysł? Czy w ogóle jesteś, bo często ludzie z branży finansowej jakby... To już takie ankiety, kiedy robiliśmy, nie za bardzo interesują się samochodami, służą im tylko do przemieszczania się. Nawet nie umiałem czasami wymienić żarówek czy tam koła, więc wiesz.
To ja spełniam to kryterium i też tak, raczej wymianę żarówek wolę komuś zlecić, więc nie będę się wypowiadał na temat klasycznych samochodów.
Okej, okay, a powiedz mi, co zamierzasz robić na emeryturze?
No, mam nadzieję, że będę cieszył się dobrym zdrowiem i bardzo dużo robię w tym kierunku, żeby cieszyć się dobrym zdrowiem i wtedy planuję jako emeryturę, zdefiniujmy sobie, że ten moment emerytury, 65 rok życia w moim przypadku, planuję dalej robić to, co robię, bo bardzo to lubię, tylko może na większą skalę, może w większym zespole i może będę poświęcał na to nieco mniej czasu niż poświęcam teraz, ale nie wyobrażam sobie w ogóle jakiegoś takiego okresu bezczynności. Więc nie mam planów i nie mam marzeń takich, wiesz, byle do emerytury. Nie, absolutnie. Dla mnie każdy kolejny dzień, tydzień, miesiąc to jest fascynująca przygoda.
Okej, okay, a ja jeszcze mam takie pytanie od widzów odnośnie zrozumienia, jakiego zagadnienia w dziedzinie finansów jest twoim zdaniem najistotniejsze właśnie w kontekście osiągania dobrych wyników inwestycyjnych? Czy to jest trochę ta wycena spółek, co powiedziałeś, czy...
No, na takim technicznym poziomie, to, kiedy myślimy o inwestowaniu w akcje, tak. Natomiast powiedziałbym, że chyba najważniejszą sprawą to jest zrozumienie, że to, co wiemy, jest bardzo małe w porównaniu do tego, czego nie wiemy. W związku z tym, i nigdy nie będziemy mieli pełnej wiedzy, w związku z tym, podejmując decyzje inwestycyjne, musimy wiedzieć i myśleć w sposób scenariuszowy, że to nie jest tak, że teraz już będzie tylko jedna droga, że teraz to już na pewno kryzys albo na pewno boom. Tylko tak naprawdę, ponieważ żyjemy w złożonych systemach i to, co się dzieje na rynkach, to jest składowa decyzji bardzo wielu osób w bardzo wielu krajach z bardzo różnych powodów, to liczba tych możliwych scenariuszy też jest duża, więc my powinniśmy sobie rozważyć różne i mieć w głowie scenariusz, co zrobię, jak się zrealizuje ten na mój scenariusz bazowy, ale też jak jestem przygotowany, jeżeli moje założenia są niesłuszne i wszystko pójdzie w drugą stronę, co wtedy będę robił. Bo bez tego myślenia po prostu będziemy kupować w euforii, sprzedawać w panice i robić wszystko zupełnie inaczej niż powinno być robione, jeżeli zależy nam na pomnażaniu pieniędzy przez liczbę większą od 1.
To ja jeszcze mam pytanie, nie wiem, czy to jest w miarę można szybko wytłumaczyć, czy ewentualnie odniesiemy gdzieś u Ciebie o tym, jak można w miarę szybko wycenić tą spółkę, bo o tym trochę rozmawialiśmy. Czy jest coś takiego według Ciebie, gdzie możemy od razu poznać, nie wiem, warto się tym zainteresować i jakoś wycenić, czy to jest od razu skazane na, powiedzmy, coś, co
to jest też trudna dosyć sztuka. Ja przez 3 lata uczyłem się, żeby zdobyć taki certyfikat CFA i zdawałem tam egzaminy. W telegraficznym skrócie szacujemy wolny cash flow, jaki te spółki mają szansę generować w kolejnych latach i potem dyskontujemy to odpowiednią stopą procentową, sumujemy i dostajemy wartość. Jest to temat na tyle trudny dla mnie, i tak wiele założeń trzeba zrobić, że ja coraz bardziej staram się unikać robienia tego. Wielokrotnie się pomyliłem i uważam, że wiele osób, szczególnie takich, które nie chcą tego robić zawodowo, również dobrze zrobi, odpuszczając to sobie, bo ci profesjonalni zarządzający, wspierani sztuczną inteligencją, komputerami z uczeniem maszynowym, mający dostęp cały czas i do zarządów spółek, i do bieżących informacji, prawdopodobnie zrobią to lepiej. Więc nie polecałbym chyba tracenia czasu na to, a jeżeli ktoś chce to robić zawodowo, to na pewno wyjaśnienie mu tego w tym filmie niewiele pomoże, więc odsyłamy tutaj do mądrzejszych ode mnie głów.
Okej, okay, to Marcin, ja mam do Ciebie takie pytanie, ponieważ nasz system edukacyjny jest jaki jest, nie można dużo mówić, ale jednak wiele osób kończy szkołę i nie ma należytej wiedzy ekonomicznej, ale wracając trochę niżej, czyli do naszych dzieci, chciałem zapytać, jak w ogóle Ty edukujesz finansowo swoje dzieci. Jak możemy edukować swoje dzieci? Jak to jest w Twoim przypadku? Czy edukujesz?
Wiesz, ja mam w tej chwili córki w wieku 16 lat i 13 lat. To jest taki trudny nastolatkowy lat, więc to jest tricky sprawa. Oczywiście tam od wielu lat staram im się przemycać różne treści i popełniłem tutaj też dużo błędów. Co do zasady, co działa? No działa to, żeby robić to w odpowiednim kontekście, czyli nie przychodzić do nich, jak kiedyś tak zrobiłem, przyszedłem, ej, kochane dzieci, dzisiaj tato was tu pouczy finansów, ekonomii, no to mnie oczywiście wyśmiały. Ale są pewne naturalne sytuacje, w których możemy o pieniądzach porozmawiać. Nie wiem, na przykład w naszym domu zawsze była zasada, że jak dzieci jechały na jakiś obóz czy kolonie, dostawały tam pieniądze do wydania, to była zasada, że tyle, ile tych pieniędzy przywiozą z powrotem, to potem tata im podwoi tą kwotę. Czyli miały taki naturalny powód, żeby tych pieniędzy nie wydawać, tylko jednak uczyć się racjonalnie postępować z tymi pieniędzmi. Zresztą mieliśmy z tego powodu ciekawe sytuacje, bo czasem były telefony z obozu, że dzieci pojechały na zakupy, a moja córka siedzi w autobusie, nie chce iść do sklepu i czy ona na pewno, czy my zapomnieliśmy dać jej pieniądze, to pani pożyczy. A ja mówię, nie, no niech pani zapyta, dlaczego nie chce iść na zakupy. No i właśnie mówię, nie będę wydawała na bzdury, bo wiem, że jak przyjadę tam tą stówkę, to pani da dwie stówki, więc tego typu gdzieś tam sprawy działają. Ale skracając temat, kilka artykułów na blogu w tych kwestiach napisałem, ale nie wiem jeszcze, czy to przyniesie jakikolwiek skutek. Zapytaj mnie za lat 15, kiedy moje córki będą młodymi, dorosłymi i będą podejmowały racjonalne decyzje finansowe. Bo równie dobrze może się okazać, że będą popełniały te same błędy, co ja, więc nie wiem, czy ta edukacja, którą ja stosuję, jest skuteczna.
Nie no, sprawdzimy, zapiszemy, ale właśnie jeszcze takie pytanie o ten szacunek do pieniądza, szczególnie dla dzieci, to właśnie powiedziałeś tą radę, ale też tak ogólnie w życiu dla wielu ludzi jednak tych pieniędzy nie szanuje. Dzisiaj trochę żyjemy w takiej dobie konsumpcyjnym, że dużo osób chce mieć super furę, super, wiesz, drogi bardzo zegarek, ubrania i tak dalej po paręnaście tysięcy. I czy ty, jak ty w ogóle żyjesz i co o tym myślisz? Czy ty żyjesz oszczędnie? Czy no i jak w ogóle, co myślisz o tym trendzie?
Mamy bardzo prostą zasadę z żoną, że trzymamy te wydatki pod kontrolą, to znaczy, że one są ograniczane i nasze dochody rosną dużo szybciej niż wydatki. To jest najważniejsze. Nie wydajemy pieniędzy na jakieś ekstrawaganckie bzdury. Najbardziej ekstrawaganckimi rzeczami, na które wydajemy pieniądze, to są podróże, które uwielbiamy. Nazywamy to taką inwestycją w doświadczenia. I to jest jedna z kluczowych rzeczy i taki ważny dla mnie obszar życia, no bo w końcu te pieniądze są po to, żeby się tym życiem cieszyć, a nie po to, żeby tam ściboić każdy grosz.
A miałeś coś takiego, co mega zaszalałeś z perspektywy, myślisz, kurczę, no co, jak ja mogłem to zrobić?
Powiem Ci, jak bardzo, nie zrobiłem tego, ale powiem Ci, jak bardzo mój sposób myślenia był głupi. W sytuacji, kiedy byłem mocno już zadłużony i dostałem podwyżkę, pojawił mi się pomysł, że pod jedną z nieruchomości zaciągnę jeszcze jedną hipotekę po to, żeby kupić sobie Land Rovera. Nie zrobiłem tego, na całe szczęście. To było w roku 2007. Myślę, że dzisiaj moja historia mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, gdybym to robił. Dzisiaj myślę już zupełnie inaczej. Lubię przeznaczać pieniądze na takie rzeczy, które potem mi te pieniądze do kieszeni wkładają. Czyli w nieruchomości, w akcje, w obligacje, w inwestycje. Bo one tak naprawdę wkładają mi, to są aktywa wkładające mi pieniądze do kieszeni. Natomiast wydatki typu, czy tam samochód, czy markowe ciuchy, czy nie wiem co jeszcze, bardzo drogie, no to nie jest. To jest po prostu, ten pieniądz jest spalony i nie wróci. I bardzo wiele osób popełnia ten błąd, że za ciężko zarobione pieniądze kupuje rzeczy, które potem jeszcze wyciągają im pieniądze z kieszeni, tak? To są, nie wiem, bardzo drogie, wielkie domy, to są drogie, wielkie samochody na kredyt i inne tematy, więc muszą pracować coraz więcej i coraz ciężej, żeby ten garb, te pseudoaktywa utrzymać. To jest współczesne finansowe niewolnictwo, szczególnie jeśli robi się to na kredyt. A w momencie, kiedy my pieniądze odkładamy i przeznaczamy je na zakup aktywów, które wkładają nam pieniądze do portfela, to z każdym kolejnym rokiem jesteśmy coraz bardziej wolni. Możemy pracować mniej ciężko, aż dojdziemy do momentu, w którym naprawdę możemy robić to, co robimy dla czystej przyjemności. I to jest fajny moment, bardzo polecam. I naprawdę warto się o to starać, bo jest to w zasięgu. Nam udało się pokonać drogę od solidnego zadłużenia do sytuacji, w której pracujemy rzeczywiście dlatego, że bardzo to lubimy, a nie musimy pracować, możemy się utrzymywać z naszych aktywów. To chyba tyle.
A kto Ciebie inspiruje na co dzień? Czy masz kogoś takiego, jakiegoś mentora?
Mam takich mentorów też prywatnych, ale nie zapytałem ich, wiesz, czy mogę ujawniać te personalia. Natomiast są trzy osoby, które bardzo mnie inspirują, które również inwestują. I to jest tak, Ray Dalio, to jest Charlie Munger i to jest Howard Marks. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych trzech osób jest ogromna pokora, jest zdawanie sobie sprawy właśnie z tego, że mało wiemy. W związku z tym cały czas musimy bardzo myśleć krytycznie i budować swoje myślenie za pośrednictwem konkretnych takich modeli i rozważać, co się stanie, jeżeli podejmiemy złą decyzję. No i poza tym oni są też tak życiowo, myślę, bardzo fajnie poukładani, więc bardzo polecam zapoznać się z ich twórczością. Wyciągnąłem bardzo dużo od tych osób, nie tylko jeśli chodzi o inwestycje, ale również jeśli chodzi o własne życie.
Czy masz jakąś w życiu taką największą porażkę, którą być może z perspektywy czasu miał wspominasz, albo taka, która utkwiła Ci w życiu i od razu jak pomyślisz, to wiesz, że to było to?
Ale chodzi Ci o taką inwestycyjną?
Jakąkolwiek, może być życiowa.
No, hasło porażka to ja dwa razy brałem udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Biologicznej i dwa razy zabrakło mi dwóch punktów. I za tym drugim razem byłem pewny, że już będę laureatem, więc to dzisiaj powiem Ci, sobie myślę, kurczę, naprawdę? Jeszcze było pytanie o endorfiny z perspektywy czasu bardzo łatwe i tam popełniłem błąd, więc tak się śmieję, że to była spora życiowa porażka. Poza tym generalnie miałem w życiu jednak dużo szczęścia, no nie licząc tych błędów, które popełniłem, ale każdy z tych błędów to była jakaś lekcja i ja bardzo sobie te lekcje cenię. Inwestycyjnie to na jednej transakcji to w ciągu bardzo szybkiego czasu straciłem nieco ponad 30 tysięcy złotych na obrocie nieruchomością w Poznaniu, gdzie nieprzygotowany to wszystko zrobiłem. Więc to była też taka bardzo cenna i droga lekcja. Mhm.
A prawie kończąc, powiedz mi, czy jest jakaś książka, którą poleciłbyś naszym widzom? Mamy też tak. Finansową Fortecę, która znam wielu osób, które przeczytali naprawdę dużo z niej wyciągnęli.
Wiem, że zadajesz to pytanie na koniec swoich wywiadów, więc nawet przyniosłem dzisiaj, żeby pokazać, jak ta książeczka wygląda. To jest malutka, cieniuteńka książeczka, tytuł Lessons of History. Autorami jest małżeństwo Will i Ariel Durant. To jest para amerykańskich historyków, którzy napisali potężną 11-tomową historię cywilizacji. Oni przez 50 lat zajmowali się historią świata. I dostali za tamtą publikację Nagrodę Pulitzera, dostali amerykański Medal Wolności. I w 1968 roku, oni już byli wtedy w zaawansowanym wieku, Will Durant był około 70-tki, napisali takie coś. To jest, są takie króciutkie eseje, w których przekazują to, czego oni nauczyli się z tych 50 lat studiowania historii cywilizacji. Niesamowita lektura, która pozwala naprawdę szeroko spojrzeć na to, co dzieje się dzisiaj na świecie, w odpowiednim kontekście wszystko oceniać. I no, bardzo fajne lekcje, które na przykład pokazują, jak łatwo od demokracji przejść do autokracji, jak Chiny kilkukrotnie już w swojej historii eksperymentowały z socjalizmem i za każdym razem im się to nie udawało. No, wiele bardzo fajnych, ciekawych lekcji. Nie wiem, czy jest dostępna po polsku, nie udało mi się jej znaleźć, bo to jest jedna z takich książek, które ja bardzo chętnie daję w prezencie, ale naprawdę polecam. Lessons of History, Will i Ariel Durant. Super, super lektura, do której wracam naprawdę, bo to jest taka książka, którą się czyta, wiesz, po kilka akapitów i potem masz, kurczę, ale to jest w ogóle esencja. Więc świetna lektura i z czystym sumieniem polecam.
No i oczywiście polecamy książki Twoje i które też gdzieś mieliśmy do czynienia, będziemy na pewno czytać Finansową Fortecę, więc też gratuluję Ci, bo naprawdę wiedza jest tam też przeogromna, więc mam...
Dziękuję bardzo.
To Marcin, kończąc, ostatnie pytanie. Czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom?
Chyba taki cytat, który sam mam od kilku miesięcy naklejony pod swoim monitorem i na który patrzę codziennie, to jest cytat właśnie z Charlie'ego Mangera, który brzmi: staraj się przeżyć każdy dzień w taki sposób, żebyś zasypiał odrobinę mądrzejszy, niż obudziłeś się rano. To są takie fajne słowa, które lubię sobie na początek dnia przeczytać.
Marcin, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo miło się spotkać. Dzięki.
Dziękuję Ci bardzo.